Dobry wieczór Państwu. Zanim przejdziemy do wykładu, to jedna informacja organizacyjna. Zostałam poproszona o jej przekazanie, bo ponoć coraz więcej osób zgłasza się na Akademię bez karnetu. I jeśli rzeczywiście taka sytuacja się zdarzy, że ktoś się zgubił, to bardzo proszę napisać do Eli Janik z prośbą o wydanie zaświadczenia albo duplikatu, bo nie będziemy wpuszczać na rachunki, paszporty i inne dokumenty, potrzebny jest karnet. A przechodząc do wykładu, jeszcze jestem winna jedno wyjaśnienie. Już wprawdzie informowaliśmy o tym drogą mailową, że dr Marta Hauschild, która widnieje w programie, nie mogła do nas przyjechać, ale poprosiła mnie o zastępstwo i no, rzeczywiście czasem tak się zdarza, że opiekun naukowy musi wskoczyć na miejsce wykładowcy, ale robię to tym chętniej, że lubię australijskie kino, więc mam nadzieję, że godnie zastąpię Martę podczas dzisiejszego wieczoru. A ilustracją do dzisiejszego wykładu, który dotyczy australijskiej nowej fali odrodzenia renesansu kina australijskiego w latach 70. i 80. będzie Mad Max George'a Millera z 1979 roku. Film, który Marek Haltow nazwał obywatelem Kane'em klasy B. I ja nie bez powodu zaczynam od przywołania nazwiska profesora Marka Haltowa, zresztą od przywołania obywatela Kane'a również, to zamiast zwyczajowego, bo jestem największym chyba fanem twórczości Orsona Wellesa, to zamiast zwyczajowego przedstawiania naszych wykładowców, mogę powiedzieć, że właśnie w swojej pracy badawczej i w przygotowywanej nowej książce zajmuję się twórczością Orsona Wellesa, ale tutaj ważniejsze w tej uwadze jednak było nazwisko Marka Haltowa. To, że dzisiaj nie ma go z nami, w ogóle nie ma go w programie, od początku wynika tylko i wyłącznie z tego, że profesor Haltow na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych i tam pracuje na jednym z uniwersytetów, na Uniwersytecie w Michigan. I jedyny termin, jaki w ogóle był możliwy, żeby go zaprosić, to wrzesień, kiedy trwa Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, no ale nie mamy jeszcze wtedy Akademii, więc no niestety. Ale bardzo, bardzo was wszystkich pozdrawia, bo konsultowałam się z nim przez Skype'a. I właśnie no nie możemy porozmawiać z profesorem, ale odsyłam Państwa do dwóch jego opracowań. Jedno z nich jest obowiązkową pozycją, oczywiście dla tych osób, które zdecydują się podejść do egzaminu. To jest rozdział bodajże 26 z naszego podstawowego podręcznika, czyli z trzeciego tomu historii kina pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Rafała Syski i Iwony Sowińskiej. To jest ten tom Kino epoki nowofalowej i tam właśnie znajdą Państwo rozdział zatytułowany Australijska nowa fala. A dla bardziej zaawansowanych, czy może bardziej zainteresowanych rozszerzeniem tych informacji, które tutaj się w toku wykładu pojawią, polecam monografię właśnie profesora Haltowa pod tytułem Kino australijskie o ekranowej konstrukcji antypodów. Bardzo rzetelna, ciekawa pozycja, też pisana z pasją i bardzo, bardzo serdecznie tę książkę Państwu polecam. Ja z niej właśnie korzystałam, przygotowując tę pierwszą część wykładu dotyczącą australijskiej nowej fali, natomiast też dużą część wykładu postanowiłam poświęcić na samego Mad Maxa, zwłaszcza, że ta pierwsza część z 79 roku da nam zapewne też asumpt do porozmawiania o kontynuacjach. czyli o filmie z 1981 roku, który powstał na fali wielkiej popularności pierwszej części, zatytułowany Wojownik Szos. No właśnie, bo tutaj wspomniałam o tej wielkiej popularności, będziemy jeszcze o tym mówić, ale mimo wszystko jeszcze George Miller nie był chyba aż tak pewny swego, bo właśnie wprowadzając ten film na rynek amerykański stwierdził, że samo Mad Max 2 nie wystarczy, bo być może część z widzów nie będzie chciała iść na film, który jest kontynuacją czegoś, czego nie zna. Przez wielu krytyków, ale przede wszystkim fanów, ta druga część jest uważana za najlepszą. Ja osobiście też uważam, że to jest najciekawsza część z tych czterech, które już się ukazały. W zasadzie nawet trudno mówić o Mad Maxie bez pamiętania o tej kontynuacji. Będziemy jeszcze do tego zapewne wracać w dyskusji. Kolejna część 1985 to już produkcja hollywoodzka. No i właśnie, mimo większego rozmachu i większego budżetu trochę zawodzi, idzie w stronę bardziej takiego kina familijnego, kina nowej przygody i odróżnia to niewątpliwie tę część od dwóch pierwszych takich mocnych, bezkompromisowych przykładu właśnie tego kina australijskiego przełomu lat 70. i 80. inspirowanych kinem eksploatacji, szerzej w ogóle kinem gatunkowym w tym czasie. Pewnie kojarzycie Państwo tę część chociażby ze względu na hit Tiny Turner, która tutaj pojawia się jako główna przeciwniczka Mad Maxa w tym filmie. We Don't Need Another Hero to jest taki leitmotiv przewodni tego filmu, ale w zasadzie stał się symbolem całej serii. No i to, czy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy kolejnego bohatera, to o tym będziemy sobie rozmawiać później. I ostatnia, najnowsza część, myślę, że wiele z Państwa widziało, kto widział ten film, no tak właśnie myślałam, a poprzednie części też sporo, sami fani dzisiaj na sali, to bardzo, bardzo mnie cieszy, będziemy mogli odświeżyć sobie na dużym ekranie tę pierwszą klasyczną część. Na ten ostatni film z serii musieliśmy czekać aż 30 lat, ale myślę, że warto było czekać. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale film jest absolutnie fenomenalny. Trudno od niego oderwać wzrok. Tadeusz Sobolewski, kiedy relacjonował właśnie ten pokaz premierowy w maju 2015 roku z Cannes, był zachwycony. Właśnie pisał, że to najczystsze kino akcji, jakie kiedykolwiek widział. Tam wspominał, że Kurosawa marzył o takim filmie, który rozgrywałby się w pędzie, właśnie w niekontrolowanym pociągu. Zresztą nawet taki scenariusz powstał. Kończałowski w 1985 roku na podstawie właśnie tego pomysłu Kurosawy stworzył Uciekający pociąg, być może też Państwu znany, dosyć dobrze przyjęty przez widzów, ale tutaj ten taki sen, marzenie kina o pędzie, który towarzyszył w zasadzie twórcom filmowym od początku istnienia kinematografii, wszedł jeszcze na jakiś wyższy zupełnie poziom. Chociaż oczywiście można by tu dyskutować, tak, bo znamy przecież filmy chociażby Quentina Tarantino, takie jak Death Proof z 2007 roku. Zresztą bardzo mocno inspirowany serią tą klasyczną o Mad Maxie. Możecie Państwo nawet znaleźć w internecie taki wywiad z Tarantino, który mówi o inspiracji kinem australijskim w swojej twórczości. Zapytany o to, jak podobała mu się ta najnowsza część studiu Fables, w ogóle wspaniały, najlepszy, ale trochę tam kręcił nosem na to, że nie pojawił się w tej części Mel Gibson i stwierdził, że no to... W czasach, kiedy ciągle chodzi po ziemi prawdziwy Mad Max, trudno się zgodzić z tym, żeby grał go inny aktor, ale poza tym też był zachwycony. I rzeczywiście jest w tym filmie jakaś taka lekkość, mimo tych potężnych, kilkutonowych samochodów, ciężarówek, jakiś taki cyrkowy urok. Pamiętacie Państwo tych bohaterów skaczących na tyczkach? I no, taki niepowtarzalny też design, chociaż czy niepowtarzalny, to też porozmawiamy w kontekście drugiej części, bo sporo tych odwołań tutaj się znajdzie, ale wprowadzane są też takie elementy współczesnej kultury, chociażby ten wątek feministyczny czy ekologiczny. I w którymś momencie ten szalony pościg zmienia się w taki gigantyczny koncert rockowy. Także jeśli ktoś, bo nie wszyscy jednak podnieśli rękę, jeśli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie polecam. Wydaje mi się, że po tej dzisiejszej projekcji tego prototypowego filmu z 1979 roku może w ogóle Państwo nabiorą ochoty, żeby sobie przypomnieć albo obejrzeć po raz pierwszy właśnie te kolejne części. Tym bardziej, że wyszła świetna edycja, która nazywa się Kolekcja Wysokooktanowa. Tutaj znajdą Państwo w niej aż 7 płyt, oprócz 4 części Mad Maxa, 2 filmy dokumentalne. Część z tych informacji ja Państwu postaram się jakoś tak w skondensowany sposób przedstawić. Fragment jednego filmu właśnie o making of, o tej pierwszej części sobie obejrzymy. Natomiast należałoby tylko trzymać kciuki, a tu jeszcze nie powiedziałam o jednej ważnej rzeczy, mianowicie, a ona jest dosyć istotna i też pewnie będzie takim leitmotivem w trakcie naszej dyskusji, że o ile ten pierwszy film z 1979 roku był zrealizowany naprawdę za bardzo niewielkie pieniądze, bo to było 400 tysięcy dolarów, a w zasadzie 350, bo te 50 to już na postprodukcję i promocję filmu za granicą. O tyle ta najnowsza część, którą mamy chyba najbardziej w pamięci, kosztowała aż 150 milionów. Czyli no, różnica ogromna, 375 razy mniej kosztował ten pierwszy film. Nie to, że teraz to obliczyłam, ale wcześniej sobie te dane przygotowałam. I tak jak zaczęłam mówić, no, życzyłabym sobie, ale nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie, żeby powstała kolejna, a może nawet i kolejne części Mad Maxa. Takie plany były już właśnie na planie Drodze Gniewu. George Miller wspominał o tym, że ma pomysł nie na jeden, ale na 2 filmy. Między innymi chciałby rozbudować postać Furiozy, w którą wcieliła się Charlize Theron. No ale niepokojące wieści do nas dochodzą zza oceanu, bo coś George Miller nie może się dogadać z Warner Bros. I dosłownie to jest informacja sprzed tygodnia, że znowu ten plan gdzieś padł. I nie wiadomo, jak to wszystko się skończy, ale czytając różne wypowiedzi, wywiady z George'em Millerem, też domyślam się, że nie chodzi tylko o pieniądze, bo akurat producenci sobie doskonale zdają z tego sprawę, że filmy, które zarobią naprawdę takie miliony, bo na przykład właśnie film, który kosztował 400 tysięcy, do dzisiaj ponad 100 milionów zarobił. Kolejne części, w które inwestowano dużo dużo więcej pieniędzy, jeszcze więcej właśnie przyniosły zysku. Więc pieniądze to jest jedna kwestia, bo wiadomo, że zawsze chodzi w tym przemyśle o budżet, ale wyczuwam też takie zmęczenie u George'a Millera, który bardzo długo się przygotowywał do tej ostatniej części, to trwało ponad 10 lat, później wiele miesięcy pracy w trudnych warunkach i reżyser, który już ma ponad 70 lat, w tym momencie no wydaje się być trochę zmęczony tym. Nawet wspominał, że wolałby zrobić jakąś komedię, żeby udowodnić żonie, że ma poczucie humoru. No ale zobaczymy, trzymamy kciuki, być może za jakiś czas będziemy mogli porozmawiać jeszcze o piątej części. Natomiast ważna jeszcze uwaga jest taka, zanim przejdziemy do australijskiej nowej fali, że kino australijskie wydało, jeśli tak można powiedzieć, dwóch George'ów Millerów, zresztą urodzonych dokładnie w tym samym roku, 1945. Co więcej, do 1986 roku, czyli do premiery Krokodyla Dundee, który rozbił bank i stał się też potężnym sukcesem komercyjnym, również poza Australią, to właśnie jeden George Miller i drugi George Miller byli najbardziej rozpoznawalnymi i dochodowymi reżyserami. Jeden z nich, właśnie nie ten od Mad Maxa, stworzył taki hit Człowiek z Nadśnieżnej Doliny. Zresztą Marek Haltow, żeby odróżnić tych dwóch George'ów Millerów, naszego dzisiejszego od Mad Maxa, tytułuje doktor George Miller, ze względu na to, że on z wykształcenia był lekarzem. I tak naprawdę jest reżyserem samoukiem, po prostu w wolnych chwilach uczęszczał na kurs reżyserii. Tam zresztą poznał Byrona Kennedy'ego, z którym zrealizował pierwszego i drugiego Mad Maxa, trzeciego niestety już nie, bo Byron Kennedy zginął w wypadku helikopterowym, właśnie przygotowując się, szukając plenerów do trzeciej części Mad Maxa. Zresztą ta trzecia część właśnie jest jemu dedykowana. No w każdym razie właśnie ten nasz Miller studiował medycynę, co zresztą niektórzy krytycy lubią podkreślać w kontekście jego zamiłowania do takich właśnie do takiego, przez to zamiłowanie Millera do pokazywania scen związanych z krwią, z przemocą właśnie w tym filmie dokumentalnym, który będziemy oglądać, będzie mówił o inspiracji w ogóle do powstania tej pierwszej części. I nawet nazwisko głównego bohatera, Rokotański, tak, który wszyscy kojarzymy, inspirowane było lekarzem, bo trochę brzmi jakby to było polskie nazwisko, ale to jest taki hołd niemalże, można powiedzieć, złożony lekarzowi, który zasłynął tym, że przeprowadził ponad 30 tysięcy sekcji zwłok. I to był lekarz, o ile dobrze pamiętam, austriacki, pochodzenia czeskiego i nazywał się Karl von Rokitański, więc tutaj to nazwisko, ten pomysł wziął się z tego. A jeśli chodzi o samego George'a Millera, to jest to reżyser, już nie będę używała oczywiście doktor, bo dzisiaj się na nim skupiamy, więc to rozróżnienie nie jest konieczne. Jest reżyserem szalenie eklektycznym. Trudno by byłoby go zapewne analizować pod kątem polityki autorskiej, bo jego twórczość jawi się jako takie pomieszanie z poplątaniem. Wszystkie projekty bardzo oryginalne, ciekawe i odnoszące sukces, ale jednak nawet w obrębie tej serii o Mad Maxie trudno mówić o jakiejś spójności. No a później w Hollywood robi na przykład takie filmy jak Czarownice z Eastwick, które na pewno Państwo kojarzą, albo film taki obyczajowy Olej Lorenza, ale też jest autorem filmu pełnometrażowego animowanego, który dostał Oscara w 2007 roku, Happy Feet, Tupot małych stóp. Tak, to jest ten film o pingwinkach, potem druga część też powstała. Jest też autorem, czy też współautorem scenariusza do absolutnego hitu, jeśli chodzi o familijne kino australijskie. Myślę tutaj o filmie Babe, Świnka z klasą. Drugą część Świnka w mieście wyreżyserował nawet, nie tylko był właśnie współautorem scenariusza i współproducentem. Także widzą Państwo, że szalenie różnorodna jest ta jego twórczość, no ale widać niewątpliwie ogromną pasję i ogromną wyobraźnię tego twórcy. Ale tymi pingwinkami trochę odeszłam od głównego tematu, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą część naszego spotkania, czyli australijska nowa fala. Chyba takim najbardziej reprezentacyjnym filmem tego nurtu jest Piknik pod wiszącą skałą, który pokazywaliśmy w poprzedniej edycji w zestawieniu z filmem Marczewskiego, o ile dobrze pamiętam, Weiser, bo mieliśmy taki pomysł, żeby pokazać właśnie temat tajemnicy nierozwiązanej zagadki w kinie europejskim. I postanowiliśmy, że w tej edycji postawimy na kino popularne. Zanim powiem, skąd w ogóle się wzięło to odrodzenie, renesans australijskiego kina pod koniec lat 70., to chciałabym, żebyśmy rzucili okiem na 20 najważniejszych australijskich filmów. Oczywiście z całym założeniem i świadomością, że tego typu listy no, są subiektywne, chociaż ta akurat jest dosyć, wydaje mi się, reprezentacyjna, bo przeprowadzona wśród 6000 respondentów. I to byli ludzie związani z branżą filmową, nie tylko reżyserzy, ale również krytycy filmowi, akademicy i oni właśnie wybrali 20 filmów. Ten 21 ja dopisałam, nie żebym się czuła reprezentantem jakimś poważnym branży filmowej, ale rzeczywiście zabrakło mi po prostu właśnie drugiej części Mad Maxa, a że było miejsce, to jeszcze go dopisałam. Te filmy, które zaznaczyłam na czerwono, to są filmy, o których będziemy dzisiaj troszeczkę więcej rozmawiać. Natomiast te, które są w ogóle pogrubione, to są filmy właśnie, które powstały w okresie australijskiej nowej fali, czyli w latach właśnie 70. i aż do mniej więcej 1988 roku. Także to daje jakieś pojęcie o tym, jak kino australijskie było odbierane właśnie w te najlepsze filmy, które zostały wskazane przez tych respondentów, dotyczą właśnie tego okresu, o którym dzisiaj mówimy. To kino jest tego okresu, tutaj nawet zapisałam 1970-1988, bardzo licznie reprezentowane, jest też różnorodne. I właśnie mamy do czynienia tutaj zarówno z filmami historycznymi, nostalgiczno-historycznymi, o czym zaraz powiem, z filmami miejskimi poświęconymi jakimś trudnym problemom społecznym. Właśnie te futurystyczne wizje George'a Millera, ale też artystyczne kino niskobudżetowe, kino Paula Coxa, to jest właśnie taki jeden z najważniejszych autorów, autorów, jeśli chodzi o kino australijskie, chociaż on w zasadzie jest Holendrem, ale wyemigrował do Australii. Marek Haltow napisał nawet właśnie taką monografię kino artystyczne, autor i kino artystyczne, przypadek Paula Coxa. No niestety nie ma czasu, żeby tutaj coś więcej o tym twórcy mówić. I mimo tej różnorodności, o której wspomniałam, da się wyróżnić z grubsza takie dwie podstawowe tendencje związane z dwoma głównymi ośrodkami wpływu, jak Państwo widzą, właśnie na to współczesne kino Australii. Z jednej strony, zwłaszcza w pierwszym okresie trwania nurtu, europejskie kino artystyczne, a z drugiej strony, w drugim okresie, tendencja związana z klasycznym Hollywood i na tym dzisiaj się skupimy. To słowo renesans, odrodzenie, których już użyłam i które rzeczywiście często padają w odniesieniu do kina Australii z lat 70., wyraźnie podkreśla, że mamy do czynienia nie z czymś nowym, tylko z kontynuacją czegoś, co już było. I warto, żebyście Państwo mieli świadomość, że w latach 50. i 60. powstało bardzo niewiele filmów. W dodatku większość z nich zrealizowały wytwórnie amerykańskie albo brytyjskie. A kryzys był tak duży, że w latach 1962-1965 w Australii nie powstał żaden dosłownie film. I w związku właśnie z tym często w literaturze można spotkać się z takimi określeniami właśnie dotyczącymi tego okresu powojennego aż do połowy lat 60., jak przerwa, długa stagnacja, a nawet pustka czy ruina. No a w Europie przełom lat 50., 60. to przecież rozkwit fal wszystkich możliwych z francuską na czele i z takimi filmami jak chociażby Do utraty tchu czy Hiroshima moja miłość, 400 batów, które tutaj oglądaliśmy. Więc rzeczywiście to kino australijskie nie radziło sobie w tym, najdelikatniej mówiąc, w tym czasie. Natomiast na szczęście druga połowa lat 60. przynosi zmiany. Te zmiany, te dobre zmiany, co ciekawe, przychodzą ze strony rządu. I to ożywienie, powstanie przemysłu filmowego na początku lat 70. zostało spowodowane energicznymi, konkretnymi bardzo działaniami australijskiego rządu. I te zainteresowania właśnie rządu sprawami kultury datuje się od objęcia władzy przez Johna Greya Gortona, tutaj w 68 roku zaznaczyłam Państwu, ale przede wszystkim Whitlama, który sprawował władzę w latach 72-75. I po prostu zorientowano się bardzo szybko, że przy takim niedużym rynku wewnętrznym kino nie obędzie się bez dotacji rządowych. I za wzór tutaj wzięto kinematografię brytyjską i kanadyjską, gdzie rzeczywiście to zaangażowanie państwa w produkcję filmów dawało wymierne efekty. To zresztą oczywiście różni te kinematografie od kinematografii amerykańskich, które po prostu no, się muszą obyć bez tych dotacji i bezpośrednich form pomocy państwowej. Tam istnieje po prostu wolny rynek. I oczywiście nie mówiąc już w ogóle o tym zupełnie innym systemie studio systemie, można powiedzieć, i wielkich wytwórni, na których opiera się rynek amerykański, o czym już tutaj niejednokrotnie mówiliśmy. Czytając w ogóle o kinie australijskim tego okresu, doszłam do wniosku, że decyzje rządu musiały być w jakiś sposób połączone z tą polityczną, ale przede wszystkim kulturową atmosferą lat 60. bo również i w Australii właśnie w tym czasie powstawały kluby filmowe i wzrosło to zainteresowanie kinematografią europejską. Zwiększał się też wpływ czasopism europejskich, zwłaszcza angielskiego Movie i francuskiego Cahiers du Cinéma, które tak naprawdę dał początek francuskiej nowej fali. To wszystko miało wpływ na środowiska uniwersyteckie, środowiska filmowe. Powstały pierwsze programy filmowe i to było istotne, bardzo istotną datą będzie tutaj rok 1970. Zaznaczyłam Państwu, wzorując się właśnie na doświadczeniach kanadyjskich, powołano do życia rodzaj banku filmowego, czyli ten Australian Film Development Corporation. On został zastąpiony w 1975 przez Australijską Komisję Filmową, to też zaznaczyłam, i zadaniem tej instytucji dysponującej początkowo bardzo niewielkim budżetem, bo to był milion dolarów, było właśnie udzielenie pożyczek, grantów na scenariusze i produkcję filmową, ale tutaj kryterium było istotne, mianowicie decydującym jakby warunkiem przy udzieleniu takiej pomocy było kryterium australijskości, to znaczy na poparcie mogły liczyć tylko te filmy, które całkowicie lub częściowo były wyprodukowane w Australii i dotykające jej problemów. Ta australijskość miała dotyczyć właśnie i tematu, i miejsca przede wszystkim. No, zresztą Marek Halto właśnie stawia taką tezę, że wtedy zaczął się kształtować właśnie wizerunek antypodów pochodzący z dzieł filmowych. I Australijska Komisja Filmowa te wymogi bardzo ściśle precyzowała, stała się takim strażnikiem australijskości, ale potem szybko się okazało, że to podejście do koprodukcji na przykład filmowych było dosyć elastyczne, bo chociażby w Pikniku pod wiszącą skałą czy Ostatniej fali kolejnego filmu Petera Weira obcokrajowcy brali udział. I kolejna ważna data, 1973 rok, i jeszcze ważniejsze nazwisko, które proszę sobie zapisać, bo na pewno zapytam o nie na egzaminie, profesor Jerzy Teplic, polski profesor, w 1973 roku powołuje do życia Australijską Szkołę Filmową, Telewizyjną i Radiową. Zresztą pomysł na stworzenie takiej szkoły pojawił się już 3 lata wcześniej, ale z różnych względów, i tam między innymi z powodu zawirowań politycznych, to nie doszło do skutku i dopiero w 1973 roku szkoła powstała. Wtedy właśnie Jerzy Teplic został formalnie mianowany jej takim ojcem, dyrektorem, założycielem. No właśnie, chciałam jeszcze się zatrzymać właśnie na sekundę, bo tutaj oczywiście też nie chciałabym przesadzać z tym wkładem Jerzego Teplica w powstanie australijskiej nowej fali, ale ten wkład jednak należy tutaj wypunktować. Nie wiem, na ile Państwo kojarzą to nazwisko. Jest to historyk, teoretyk, wybitny pedagog. Możecie go Państwo kojarzyć właśnie chociażby z takich klasycznych opracowań jak wielotomowa historia sztuki filmowej. Był też redaktorem kilku tomów historii filmu polskiego, na których wychowało i wykształciło się bardzo wielu kinomanów. I przez bardzo wiele lat, zanim pojechał do Australii, pracował, był nawet rektorem Łódzkiej Szkoły Filmowej, ale w 1968 roku został pozbawiony stanowiska i wtedy przybył właśnie do Australii. Najpierw wykładał jako gościnny profesor na jednym z uniwersytetów w Melbourne i w 1973 właśnie założył szkołę i pozostawał na tym stanowisku aż do 1979 roku, czyli do powstania Mad Maxa. I w uznaniu dla jego zasług, nawet to było nazwane tak, że dla całego przemysłu australijskiego, został uhonorowany nagrodą Australijskiego Instytutu Filmowego. Także warto o nim pamiętać. Szkoła filmowa w Sydney ma dużą bibliotekę i ona właśnie nosi jego imię. To jest Jerzy Teplitz Library. I jeszcze może jedna uwaga, żeby państwa nie wprowadzić w błąd. Nie należy go mylić z innym znanym Teplicem, też związanym z filmem, mianowicie Krzysztofem Teodorem Teplicem, który był bratankiem właśnie Jerzego Teplica. Też możecie go państwo kojarzyć filmowo. Był znanym publicystą, medioznawcą, krytykiem filmowym, znawcą kultury popularnej, jednym z niewielu polskich teoretyków komiksu w PRL-u. Znany jest chyba najbardziej tak powszechnie z tego, że był scenarzystą do bardzo znanego serialu. Myślę tutaj o 40-latku i jego kontynuacji. Natomiast wracając właśnie jeszcze do tej szkoły filmowej w Sydney, warto może zaznaczyć, że to takie największe znaczenie wymierne dla kina australijskiego da o sobie znać w zasadzie w latach 80. dopiero, chociaż często podkreśla się rolę szkoły filmowej właśnie dla tego pierwszego heroicznego okresu australijskiej nowej fali, a nawet, no tak jak już wcześniej powiedziałam, niektórzy uważają, że właśnie to był początek dla tego nurtu, to jednak trzeba jakoś logicznie na to popatrzeć i zwrócić uwagę, że większość tych czołowych reżyserów australijskiej nowej fali to przede wszystkim właśnie utalentowani samoucy. Peter Weir chociażby, czy Fred Trzepisi, albo jak w przypadku George'a Millera, o czym już wspominałam, absolwenci innych kierunków studiów, albo profesjonaliści początkowo niezwiązani z filmem, a z innymi dziedzinami sztuki, chociażby Paul Cox, który był fotografem, ale już kolejni liczący się przedstawiciele australijskiej nowej fali, chociażby tacy jak Philip Noyce, to już absolwenci szkoły. I proszę spojrzeć, że w latach 70. Powstały aż 153 filmy, w latach 80. jeszcze więcej. Dla porównania, na początku wieku, tu akurat tego nie zaznaczyłam, jedynie 5, w latach 20., 90., 30., 51., w 40. tylko 19. Jak już wspomniałam, właśnie te lata 60. były takie najbardziej dramatyczne, bo między 62. a 65. roku w ogóle nie powstawały filmy w Australii. Więc tutaj jakby po prostu widać efekt tych działań z jednej strony rządowych, z drugiej strony związanych właśnie z kształceniem nowego pokolenia reżyserów w liczbach. To po prostu da się łatwo zauważyć na tym wykresie. Trzeba też zaznaczyć, że były to filmy raczej niskobudżetowe, jeśli chodzi o standardy światowe, blisko 10-krotnie tańsze niż typowe produkcje Hollywood. Średnio właśnie podobnie jak Mad Max, czyli 350 tysięcy, ale na pewno dawało to możliwość oparcia się przynajmniej o ten rynek krajowy i na publiczności, która czekała na te filmy i która bardzo żywo, spontanicznie odpowiedziała na pojawienie się właśnie tych pierwszych filmów australijskich. I tutaj, jak już wspomniałam, przede wszystkim ta Australijska Komisja Filmowa promowała filmy tak zwane historyczno-nostalgiczne. Na to postawili i oprócz tej promocji australijskości poprzez taką mitologizację historii, eksponowanie krajobrazu, właśnie chcieli w pewien sposób promować to kino. I właśnie filmy historyczno-nostalgiczne ogłoszono takim narodowym kinem, jako takie były też postrzegane na arenie międzynarodowej. I to, że ten gatunek był najbardziej wspierany, promowany przez Australijską Komisję Filmową, nawet George Miller w tym krótkim fragmencie, który dla Państwa przygotowałam, mówi, że oni nie mieli żadnych szans, bo przecież właśnie te filmy, które tutaj Państwu wypisałam, były promowane i one po prostu były też przez to najbardziej widoczne, najbardziej dyskutowane w latach 70., zwłaszcza dwa pierwsze, które zaznaczyłam Państwu na czerwono, bo one zyskały ogromny międzynarodowy rozgłos, czyli Zbyt odległa niedziela, Kena Hanama i Piknik pod wiszącą skałą Weira. Mimo że dzisiaj Zbyt odległa niedziela pozostaje w cieniu filmu Petera Weira, to właśnie ten film wywołał żywsze zainteresowanie europejskiej krytyki właśnie w połowie lat 70. Zarówno ze względu na swój taki egzotyczny temat. Film dotyczy strajku postrzegaczy owiec właśnie w typowo australijskiej scenerii, ale też nietypową prezentację, właśnie taką bardzo nostalgiczną, uwypuklającą fotogeniczność Australii. I tutaj przygotowałam dla Państwa taki slajd. Jeden z krytyków powiedział, że trzeba było być Marsjaninem, żeby nie zauważyć, że to jest australijski film. I rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj nie dałoby się pomylić, już pomijając historię prototypową, bo ten strajk faktycznie miał miejsce i było o nim głośno w Australii, ale przez plenery, przez oczywiście akcent australijski, to jeden z pierwszych filmów, który bardzo został doceniony zwłaszcza w Europie. I ja sobie odświeżyłam teraz ten film i oprócz tych walorów, o których już wspomniałam, to co mnie ujęło, to taka wspaniała emocjonalność tego filmu. Nie będę Państwu oczywiście zdradzać, ale pojawia się tam w którymś momencie, też niektóre fragmenty są utrzymane w takim paradokumentalnym stylu i pojawia się taki napis: strajk trwał 9 miesięcy, postrzegacze wygrali, nie chodziło za bardzo o pieniądze, chodziło o cholerną zniewagę. I rzeczywiście ten film jest taki dosyć mocno emocjonalny i jeśli miałabym z tych kilkunastu filmów, które się tutaj przewijały na slajdach Państwu któryś polecić, to niewątpliwie byłaby to właśnie Zbyt odległa niedziela. Ale najbardziej kojarzonym filmem, tak jak już mówiłam na początku, jest Piknik pod wiszącą skałą. Nie będę Państwu oczywiście opowiadać, żeby nic tutaj nie zdradzać. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to kolejne zadanie domowe. To był właśnie film, który obok Zbyt odległej niedzieli zrobił furorę, zwłaszcza w Europie. Był pokazywany w bardzo wielu krajach, chociaż w Stanach Zjednoczonych dopiero, zdaje się, w 1979 roku po kolejnym filmie Petera Weira z Richardem Chamberlainem, Ostatnia fala, gdzie reżyser zdecydował się pokazać zderzenie kultury aborygenów z cywilizacją Zachodu. Więcej o tym pisze Marek Halto, w ogóle o przedstawieniu aborygenów w australijskim kinie. Także bardzo proszę sobie o tym doczytać. Nie wiem, czy tylko takie jest moje wrażenie, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce ta popularność pikniku pod wiszącą skałą jest dosyć wyjątkowa. Nie wiem, czy to wynika z tego, że dla wielu widzów ten film uosabia to, co w kinie australijskim jest najlepsze, czy dlatego, że stanowi niejednokrotnie taki jedyny punkt odniesienia. Ale to zostawiamy. No właśnie, bo pora na Mad Maxa, który wydobył troszeczkę to kino z tej powtarzalności tych tematów nostalgicznych, historycznych i w drugiej połowie lat 70., tak jak już wspominałam, bardziej inspirowano się tym klasycznym kinem hollywoodzkim niż wysokoartystycznym kinem europejskim. Publiczność też wydawała się już trochę zmęczona tymi filmami nostalgicznymi. No i wtedy pojawia się, nadjeżdża, można powiedzieć, Mad Max, kompletnie różny, powiedziałabym nawet ostentacyjnie różny od tych wysmakowanych, historycznych fresków wspieranych przez Australijską Komisję Filmową. Tutaj nie było, jak już mówiłam, żadnego wsparcia i to dosłownie, bo film został zrealizowany za własne pieniądze. On absolutnie zignorował to europejskie kino, konieczność europejskiej promocji w Cannes. Do tej pory można było nawet odnieść wrażenie, że te filmy australijskie szukały takiego wręcz błogosławieństwa europejskiego jury przed światową promocją filmu, a właśnie cała seria Mad Max jest raczej odmianą hollywoodzkich strategii narracyjnych, które właśnie można znaleźć w tak popularnych gatunkach jak science fiction, western, film policyjny, kryminalny. Ta inspiracja kinem amerykańskim została uwypuklona w tytule książki, z której też korzystałam, Australian Movies and the American Dream, gdzie właśnie autor wskazuje, jak mocno to kino inspirowało się gatunkowym kinem hollywoodzkim. I w zasadzie doszliśmy już do tego, co jest, przypuszczam, najciekawsze dla Państwa, czyli kulisy powstania filmu. I w zasadzie o samym filmie nie będę Państwu mówiła nic o fabule, bo to przecież za chwilkę obejrzymy, ale chciałabym, żebyśmy obejrzeli krótki fragment, w którym twórcy filmu opowiedzą, skąd się wziął pomysł, jak wyglądał scenariusz. Później kilka słów jeszcze dodam od siebie o ekipie filmowej i zaproszę Państwa na film, ale najpierw właśnie poproszę o ten fragment filmu Szaleństwo Maxa. To jest film z 2015 roku, który właśnie został zrealizowany przy okazji premiery czwartej części Mad Maxa.
I thought I was just in a big comic book.
We're gonna just kill people on this movie.
So, when can we have another rocket?
Okay, we're gonna make this feature film happen. Let's go and do it.
Ooh. I don't think you could make that sort of film again.
People tried things that, had they had more experience, they wouldn't have tried.
It was just madness.
Of course, we didn't take him serious in the beginning. We thought, oh, these guys are never going to fool us all.
Yeah.
But we were so wrong.
We were breaking the rules. I mean, we had to break the rules.
You could see, like, people don't really know what they're doing, do they?
Fortunately, nobody was killed.
But there was no doubt that it was going to shake up the Australian film industry, which it did.
It started when Byron and I first made a short film called Violence in the Cinema, Part One. And it was taken up by Greater Union, and they said, we'll distribute the movie for you. And we didn't even know what distribution meant. Shorts got a tiny percentage of the exhibition. So I remember Byron said to me one day, he said, we've got to make a feature. And this was about 1973, 74. And then one day, an idea hit me. I'd been hearing about a journalist, he was a radio journalist, and would go around following the police to car accidents and interviewing people about car accidents. It somehow resonated with me because I remember the feeling of working in casualty at St. Vincent's Hospital and being quite disturbed by the violence, the road carnage and whatever, and the way we kind of processed it, we accepted it.
Back in mid-1975, one weekend, there were about 23 people killed on the Victorian roads. And you could see that people had come to accept the fact that people could die on the road, and yet it didn't seem so horrific to them as, say, someone falling out of a 15-story window. So we thought, well, there's probably some sort of basis for a feature film in that.
George had been a doctor, and he'd had to drive around to different places with Byron as his driver on sort of long weekends where they worked for 3 days straight without sleep, going to various places where they had to sew kids up who nearly killed themselves or had killed their mates.
And I thought to myself, well, what would happen if it actually happened to you? And so Mad Max started off as a journalist in contemporary Melbourne, someone who had been a little desensitized and brutalized by crime stories and so on and so on. And then it didn't work as a journalist. I thought we'd make him a cop, someone who attends the aftermath of violent events. And then to see what happens when that same thing happens to his own family. So I sat down for about another 9 months writing this thing on Mad Max, and halfway through, I said, look, it just doesn't, I don't believe that it would be happening in the contemporary world. Let's exaggerate it. Let's set it a little bit in the future. And that way, all that hyperbolic sort of storytelling wouldn't be more likely to work. And also, we didn't like the uniforms of the Melbourne cops, and we didn't like their cars so much or whatever. But if we make it in a slightly degraded post-apocalyptic world, we can then, you know, to the extent of our budget and our designs, we can get cooler cars and cooler uniforms and get them to do more extreme, hyperbolic things. And that sort of led to that post-apocalyptic world. That proved to be a major decision, I think. Even though we didn't have enough budget to really make it in the deep future, it just said a few years from now, and allowed you to get into that sort of what I now know is a more mythological Western area.
And the sort of basic concept grew from what was essentially straight sort of action, fairly low budget biking movie almost. And by the time the script had been finished, it was a much more sophisticated film with working on a lot more dimension than what it originally was.
I didn't see doing a car action film is slumming at all. I thought for me it was like pure cinema. It was, I often call it visual rock and roll or visual music. So doing an action movie, a car action movie, was just right down my alley, and it coincided with Byron's attitude too. So we set out deliberately to make one of those films.
The way we funded it was George, being a medical practitioner, we decided to do for 3 months very intensively a radio locum service, an emergency service, and I drove the cars while he did the doctoring, and we got a lot of anecdotes and stories for the film by visiting these sort of road trauma people who'd just come through the experience on Saturday nights and so on. So we were able to earn a fair bit of money in that short period to enable us to finance the whole of the writing.
George would be sitting in the back of the van, the Bongo van, working on, I assume working on scripts. It was a film script, I think, not medical scripts he was working on.
You know, I'd spent a long time writing Mad Max, but I needed some flavour in the dialogue, which I wasn't able to get. I was sort of struggling with it. And I remember a really long drunken night with James McCausland, who at the time was the finance editor for The Australian, based out of Melbourne. And he's a wonderful big New York Irishman with a big beard. And he had this ability to quote, you know, verbatim, almost any movie. His memory for dialogue was really fantastic.
So he rang me up and said, how would you like to write a movie? And I thought, oh, this guy's kidding me. Yeah, sure, you know, why not? Of course, never having written a movie in my life. I thought it was astounding, but he was serious, and we got down to work. George and I were talking about what people say when they come out of movies, like, you remember the bit when, you remember the bit when. And we got on to what turned out to be a joint little bit of wisdom, was all that Spielberg and company were doing, was stringing together, you remember the bit when's, and making it into a movie. And I love talking about movies, and George was a great talker about movies, and so it was basically through my friendship with George that I wanted to get involved with the movie. I didn't think that I had any credentials. I was a bit worried. But I just love talking about film with George. George has a wonderful visual imagination, and he could see everything, you know, very clearly in his head. I found that difficult at first, but I got a hold of it, and basically learned that film writing wasn't just writing dialogue. We decided to start off, whereas usually a story might start like that and build to a crescendo, we started off at a crescendo and built to a decrescendo. We started off with that sensational chase in the beginning, and all of the dialogue of the people involved in the chase, Jim Goose at Fat Nancy's, telling stories. Yeah, I wrote all of that sort of stuff, and George would come in and see if it fit with what we wanted to do. And we patterned after Alfred Hitchcock, who had every shot, every camera angle in his script. Because we had no money, we couldn't afford the luxury of 30 takes. The 30 takes had to be when we were writing the script. That's when we had the 30 takes. Once we were making the movie, there was one take, and let's hope it works.
We had to come up with the name of the film, and I thought, it's got to be an easy name. It's got to be one that alliterates.
Troszkę za wcześnie nam ucięto film, ale myślę, że to i tak wystarczy. No tak, ale już niech tak zostanie. Poproszę o prezentację. Ale już z tych wypowiedzi wyłania się właśnie obraz takiej partyzantki w kinematografii, gdzie twórcy łamali zasady właśnie i przez brak pieniędzy, stale tutaj podkreślany, brak czasu, brak doświadczenia, no i też chyba brak zahamowań. I jeszcze kilka informacji przed projekcją filmu chciałabym Państwu przekazać. Niewątpliwymi współautorami tego filmu byli operator David Eggby, w ogóle był debiutantem. Tutaj widać go na tym slajdzie, jak z poświęceniem właśnie przypięty czymś, co przypominało chyba pasy samochodowe właśnie do bohatera. On wprawdzie tutaj nie był kaskaderem, o kaskaderze to za chwilkę, ale czasami tak to wyglądało, kiedy właśnie przymocowany do przedniej maski samochodu, trzymany przez producenta właśnie Byrona Kennedy'ego, gdzieś tam po prostu musiał trzymać tę kamerę, która miała być nie tyle czymś zewnętrznym wobec akcji. Nie miała filmować akcji, ale miała się znaleźć w środku tej akcji. Wszystko miało być właśnie blisko, nisko, szeroko, obiektywy szerokokątne, żeby właśnie zyskać jak najszerszy kąt rzucany na drogę, która miała właśnie sprawiać wrażenie takiej niekończącej się drogi. Kolejnymi ważnymi postaciami byli projektant motocykli i mechanik, którzy spełniali szalone wizje producenta, czyli właśnie Kennedy'ego, który tak naprawdę wymarzył sobie już ten film jako nastolatek. I to za chwilkę o tym, ale ten czarny samochód słynny, to już tutaj spoiluję trochę, i w dodatku za szybko przerzucam slajdy, bo chciałam właśnie tutaj na chwilkę się zatrzymać przy tym samochodzie, przechwytywaczu. Szalony producent, jak napisałam, z wielką wizją, maniak motoryzacyjny. To, co dla niego było najistotniejsze, to żeby te samochody podobały się młodym ludziom. Ten silnik właśnie umieszczony na masce samochodu był jego pomysłem. Zresztą właśnie często to on prowadzi w filmie ten samochód, a nie Mel Gibson. Zresztą w takich już porządnych, wysokobudżetowych produkcjach zapewne twórcy mieliby 2-3 egzemplarze takiego samochodu. Tutaj musieli oczywiście się zadowolić jednym, więc on spełniał różnorodne funkcje. Od wożenia ekipy przez jakieś zakupy. Właśnie Kennedy jeździł po mleko do herbaty tym czarnym samochodem. Oni szanowali ten samochód bardzo, czcili go, zresztą też w ten sposób jest filmowany, ale też go używali ze względów praktycznych. Zresztą pierwszy raz poczuli taką dumę i większą odwagę, że z tego w ogóle może coś wyjść, kiedy dwie jakieś starsze panie zainteresowane tym samochodem zaczęły go właśnie tam dotykać i podziwiać kształt, i wtedy sobie pomyśleli, skoro nawet właśnie dwie panie z przedmieść są zachwycone tym samochodem, to musimy odnieść sukces. Ale wracając do ekipy. No właśnie, tutaj cytat z tego filmu. Albo znają kogoś wysoko postanowionego, albo liczą na szczęście. Oczywiście liczyli na szczęście, kiedy na przykład George Miller, reżyser, mówił, no to teraz mi zatrzymajcie autostradę, tak? Zatrzymajcie mi 1000 samochodów. Kręcili bez pozwolenia policji, więc po prostu stawiali pachołki i te samochody gdzieś tam po prostu kierowali na inny pas i kręcili te kaskaderskie, wymagające sceny. Wprawdzie do legendy przeszła... No właśnie. przeszedł ten dokument podpisany przez niejakiego inspektora Bloxa, który był rzekomo szefem wiktoriańskiej policji i napisał właśnie taki list, który później George Miller wręczył wszystkim członkom ekipy, który w skrócie można było streścić, że odbiorca tego listu bierze udział w produkcji filmu pełnometrażowego. Projekt ten jest wspierany przez rząd, nie był wspierany przez rząd. Dziękujemy za wszelką pomoc. I tutaj niektórzy twierdzą, że tak naprawdę pod tym inspektorem Bloxem kryje się sam producent filmu, czyli Byron Kennedy, który wiedząc, że na pewno będą zmuszeni do tłumaczenia się policji, innym służbom z tego, co robią, napisał taki list, z którego oni wszyscy korzystali, chociaż żadnej mocy faktycznej nie miał, więc tak sobie radzili. Cicha gwiazda, nie wiem, czy nie największa tego filmu, to kaskader Grant Page. Ja wczoraj północy spędziłam na oglądanie jego wyczynów kaskaderskich. Bardzo dużo filmów na YouTubie można znaleźć. Z ogromnym poświęceniem wykonuje swoją pracę. Jeden z najwybitniejszych kaskaderów, jeśli chodzi o australijskie kino. Tutaj widzimy go drugiego dnia zdjęciowego. Niestety pierwszy był bardzo feralny, dlatego że właśnie kaskader, który był zaangażowany w projekt dużo bardziej niż tylko właśnie przewidywałaby ta jego podstawowa funkcja, bo on też reżyserował wszystkie te sceny kaskaderskie. W drodze na plan, zresztą z Rosie Bailey, która miała zagrać główną żeńską rolę w tym filmie, mieli wypadek. Wszystko się posypało, Bailey musiała zostać zastąpiona inną aktorką, którą zobaczymy na ekranie, bo była tak poturbowana. Page też był poturbowany, ale nie tracił ducha, bo już drugiego dnia pojawił się właśnie z połamanymi żebrami, ze złamanym nosem, właśnie z nogą w gipsie, z laską na planie i z wózka inwalidzkiego. Reżyserował te sceny kaskaderskie. Po trzech dniach ściągnął gips, bo mu po prostu przeszkadzał w pracy. George Miller był przerażony właśnie w tym filmie. Mówi, że jeszcze nie zaczęliśmy, a ludzie już są blisko śmierci. On chciał zrezygnować. W ogóle na jeden dzień zrezygnował i stwierdził, że on się nie zajmuje reżyserią, że co najwyżej może wyprodukować ten film, to niech może Byron będzie reżyserem, a on producentem. I rzeczywiście przez jeden dzień tak ta praca wyglądała, ale później wszystko wróciło do normy. Chociaż w świetle tego, co mówiłam, no to ta norma trochę odbiegała od tego, jak kręcono w tamtym czasie filmy. Jeśli chodzi o ekipę, to oczywiście również aktorzy. Debiutujący właśnie w kinie pełnometrażowym Steve Beasley, który zagrał Gusa i Mel Gibson w tytułowej roli. George Miller ze względu na budżet, ale również ze względu na to, że tak sobie wymarzył ten film bez jakichś wielkich gwiazd, ale zdolni ludzie z pasją, którym będzie można w ostateczności płacić piwem na planie. Zaproponował właśnie Byronowi, żeby on skontaktował się ze szkołą aktorską i akurat właśnie tych dwóch aktorów było na ostatnim roku, kończyli wtedy studia aktorskie. Przyszli na casting, w ogóle całe legendy na temat tego castingu krążą. o tym, jak to właśnie Mel Gibson poturbowany, posiniaczony po jakiejś właśnie bijatyce i pijatyce noc wcześniej zjawił się na castingu i zupełnie go zignorowano i powiedziano mu, żeby przyszedł za 2 tygodnie, jak będą szukać jakichś takich charakterystycznych twarzy do gangu motocyklowego. Ale później okazało się, i to też właśnie w tym filmie dokumentalnym jest wyjaśnione, że to była historyjka, którą Mel Gibson sobie wymyślił na potrzeby takich różnych programów typu talk show, żeby mieć o czym rozmawiać, a w rzeczywistości od razu spodobał się właśnie reżyserowi i producentowi przez to, że właśnie był taki piękny, młody, nie za bardzo grał, tylko był sobą i od razu postanowili właśnie powierzyć mu główną rolę, a Steve Beasley mu partnerował, zresztą to byli dwaj przyjaciele właśnie, którzy już wcześniej grali też w tej szkole aktorskiej i w jakichś tam teatralnych adaptacjach. Baba Zanetti, kolejny tutaj charakterystyczny aktor. Oczywiście o wszystkich nie będę opowiadać, bo nie mamy na to czasu, ale przynajmniej o niektórych. Ten aktor myślał, że Baba Zanetti to są dwie postaci, Baba i Zanetti. Dopiero musiał mu reżyser wytłumaczyć, że to jest jeden. On początkowo w ogóle nie mógł się jakoś przekonać do tej roli, co zresztą powtarzali również i inni aktorzy, dlatego że George Miller zmieniał ich wizerunek. Albo właśnie zatrudniał nieznanych aktorów, takich jak Mel Gibson, dla którego tak naprawdę Mad Max stał się przepustką do rozpoznawalności, później do wielkiej sławy już w Stanach Zjednoczonych. Albo aktorów, którzy byli znani z innych filmów, nawet właśnie z tych nostalgiczno-historycznych, o których już wcześniej mówiłam, albo z produkcji telewizyjnych, ale kompletnie zmieniał ich wizerunek. I to jest przypadek właśnie Jeffa Pariego. I kostium w tym przypadku stworzył tę postać, bo kiedy założył ten czarny, taki kobiecy, obcisły top, jeszcze naszyjnik do tego, to wczuł się w rolę. Kolejna wypowiedź, którą tutaj przytaczam, wskazuje na to, że wszyscy robili wszystko na planie tego filmu. Nie było jakiegoś wyraźnego podziału na właśnie ekipę techniczną i aktorów. Właśnie on wspomina, że był i charakteryzatorem, i garderobianym, i fryzjerem, i gońcem. No właśnie, reżyser nie wiedział, jak działa ekipa, więc po prostu wszyscy zakasali rękawy i robili wszystko. Mel Gibson po latach wspominał, że absolutnie to było szalone, bez luksusów. Jeśli ktoś chciał się przebrać, to robił to w środku pola, a jak był bardziej wrażliwy, to dostawał tylko koc jakiś tam do przykrycia. Narzekał też, on najwięcej narzeka w tych wypowiedziach po latach, na warunki pracy, wskazując chociażby na to, że te stroje, które widzimy, wcale nie są ze skóry, tylko z winylu, z plastiku. Bardzo się przy tym męczyli, chociaż cała pozostała ekipa powtarza, że on miał skórę właśnie jako jeden z najważniejszych bohaterów, to on zaprzecza i mówi, że właśnie nie, że wszyscy włącznie z tym słynnym gangiem motocyklowym musieli się zadawalać jakimiś winylowymi kurtkami. Ale to, co jest istotniejsze, to metoda Stanisławskiego, którą tutaj zwłaszcza w przypadku tych czarnych charakterów można przywołać, ponieważ oni się tak wczuli w swoją rolę, że przez 6 tygodni, bo tyle trwały zdjęcia do filmu, nie wychodzili z tych ról. Jeden z aktorów zatrudnionych do właśnie tego gangu, wiedząc, że jest mały budżet, zaproponował, żeby oszczędzić właśnie na kosztach podróży i na transporcie motocykli z Sydney, gdzie właśnie te motory były pożyczone od firmy Kawasaki, do Melbourne, żeby oni sami przyjechali na tych motorach. Zupełnie niedoświadczeni, żaden tam gang motocyklowy. Po prostu postanowili się wybrać w epicką podróż trzydniową i wczuć się w rolę do tego stopnia, że właśnie nie ściągali tych kostiumów, spali pod gołym niebem, co czasami było dosyć zabawne, bo oni się bawili w tych twardzieli, a później dopadł ich jakiś deszcz i tam się tulili gdzieś tam i kulili z zimna i wspominają właśnie to dosyć traumatycznie, jak również i to, że jak obejrzeli film, to zrozumieli, że byli źli, a oni to traktowali jak zabawę. Mel Gibson znowu z rozżaleniem stwierdził, że przecież to ja miałem być zły, ale oni wczuli się do tego stopnia, że na planie doszło do takiego widocznego podziału na gliny, czyli właśnie na Mela Gibsona i Steve'a Bisleya z tym gangiem motocyklowym. I oni takie napięcie wytworzyli między sobą. Zostawiali sobie jakieś pogróżki napisane krwią, że dopadniemy was na drodze, będziemy właśnie was szukać, jesteście glinami, więc załatwimy was prędzej czy później. Aktorka odtwarzająca właśnie główną postać kobiecą też opowiada, że to było dosyć dziwaczne przeżycie, kiedy poznała właśnie tych aktorów, bo oni przyjechali pod salon fryzjerski, gdzie ona tam właśnie była stylizowana już do zdjęć. Oni po prostu wzięli plastikową torbę, pozamiatali te jej włosy i bez słowa wyszli. I to było właśnie jej pierwsze spotkanie. Mel Gibson w ogóle, jak Państwo zobaczą, jest cały czas troszeczkę taki przestraszony na ekranie. I być może też jest to spowodowane tym, że on o mało tam nie zwariował na planie właśnie przez te metody stanisławskiego gangu motocyklowego i właśnie wspomina, że to on miał być szalony, a tymczasem już po prostu nigdy nie wiedział, czego się spodziewać. Zaczął w ogóle wariować, słyszeć jakieś głosy w ciemności, bo oni zostali ulokowani w jednym jakimś pokoju na materacach i on cały czas się bał, że oni mu coś zrobią. A oni, no i on tak właśnie wspomina, natomiast ten gang mówi, no tak, myśmy tylko sugerowali, że możemy coś zrobić, ale przecież nikt nie został skrzywdzony. Każdy gang motocyklowy potrzebuje swojego lidera, swojego czarnego charakteru. I tutaj wspaniała rola aktora, co ciekawe, szekspirowskiego, Hugh Keysa Berna, którego Państwo mogą kojarzyć jako wiecznego Joe z najnowszej części o Mad Maxie. I niewątpliwie jedna z najlepszych, chociaż przerysowana, ale w dalszym ciągu wydaje mi się najlepszych kreacji w tym filmie, czyli Obrzynacz. On tutaj wprowadził dużo takiej świeżości, mimo że jest przerażającą postacią, to jest też to świetna rola komediowa. Miller wspominał właśnie na planie, że chciałby zmontować całość jak niemy film, bo gdyby był dobry jako niemy, to tym bardziej uda się przecież z dźwiękiem i muzyką. I patrząc właśnie na wyczyny tego aktora, można odnieść wrażenie, że właśnie grał w ten sposób, jakby uczestniczył właśnie w projekcie niemym. Był doświadczonym aktorem, przez to wniósł bardzo dużo pomysłów. Właśnie ekipa wspomina, że był bardzo hojnym aktorem, że on dużo od siebie dawał. To była bardzo inspirująca postać dla innych. Oczywiście kolejny przykład zmiany wizerunku po tych klasycznych rolach szekspirowskich. I każdy starał się dodawać coś od siebie w tym projekcie. Ktoś tam przyniósł maczetę, ktoś przyniósł miecz samurajski, ktoś przyniósł szczura. Każdy coś tam chciał od siebie dodać i do charakteryzacji, i do scenografii. I rzeczywiście też ta energia chociażby z tego gangu motocyklowego przeniosła się na plan filmowy. Tutaj w całości scena zaimprowizowana. Ona w scenariuszu, zdaje się, miała się rozgrywać w samochodzie, ale właśnie obrzynacz zaproponował, żeby rozgrywała się w morzu, więc będzie jeszcze bardziej dramatycznie. Tim Burns zupełnie się tego nie spodziewał, że on go tam po prostu zacznie atakować i to zaskoczenie, które widać, ale też ból wydaje się dosyć autentyczny. Tak jak powiedziałam, z taką rewizytą na planie pojawia się Hugh Kisbern w Mad Max na drodze gniewu w 2015 roku. Oczywiście nie jest to kontynuacja, nie jest to ani sequel, ani prequel, tylko właśnie chyba najbliżej możemy tutaj być w tym przypadku pojęcia reboot, czyli właśnie tak jak już powiedziałam, rewizyty na planie i odgrywania tego najbardziej czarnego, przerażającego bohatera, ale już w zupełnie innej odsłonie, innej historii. I myślę, bo tak patrzę z przerażeniem na zegarek, że już powinnam kończyć. Na tym się zatrzymamy, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na świeżo po projekcji filmu. Także dziękuję bardzo za uwagę i po 15 minutach zapraszam na film.